Chrześcijanie żyjący w mocy Chrystusa mają odpowiednie kwalifikacje, żeby służyć innym. Jeśli faktycznie prowadzimy życie zwycięskie, ujawniające obecność Chrystusa we wszystkim, co mówimy i robimy, jego naturalnym wynikiem będzie chrześcijańska służba. Bóg obiecuje, że Duch Święty jest wystarczającym wsparciem dla każdego, kto zajmuje się służbą Jego Słowa. W 4, 5 i 6 wersecie 3 rozdziału 2 listu apostoła Pawła do Koryntian czytamy: tak twierdzę, ponieważ dzięki Chrystusowi mamy zaufanie do Boga. Nie mamy żadnych podstaw, aby cokolwiek przypisywać sobie i tylko sobie. Wszystko, do czego jesteśmy zdolni, zawdzięczamy Bogu. On uczynił nas zdolnymi do służby nowego przymierza, które nie opiera się na literze prawa, ale na mocy ducha. Litera prawa jest bowiem zabójcza, a duch daje życie. Mamy swobodę wyboru: służyć w oparciu o własne możliwości, własne siły lub dzięki mocy mieszkającego w nas Ducha Świętego. Kto zdrowo myślący chciałby żyć i usługiwać, korzystając tylko z własnych zasobów? W większości jesteśmy świadomi ograniczeń i braków. Zbyt wyraźnie widzimy swoją duchową niedoskonałość. I tak być powinno. Służąc Bogu, możemy wykorzystywać to, co w nas najlepsze, ale to nie wystarczy, żeby przyprowadzić do Chrystusa choćby jedną osobę. Nie możemy polegać na sobie. To Bóg, poprzez Chrystusa, czyni nas zdolnymi do służby. Tak jak jesteśmy świadomi własnej niedoskonałości, tak też musimy być świadomi talentów, jakie dał nam Bóg. Jeśli mieszka w nas Chrystus, posiadamy odpowiednie zasoby do wykonywania służby. Jezus może wprowadzić w ruch nasze naturalne zdolności albo wyposażyć nas w szczególne, potrzebne do wykonania danej misji, duchowe dary. Bóg uwalnia nas od własnej ograniczoności i poprzez Ducha Świętego daje nam pewność, że nasza służba będzie efektywna, że będziemy nieść pomoc innym we właściwy sposób. Nie głosimy jakichś doktryn, bo dzięki Chrystusowi jesteśmy w stanie przekazywać życie. Czynimy to wtedy, gdy przemawiamy, dzielimy się, gdy dodajemy otuchy, czy choćby cytujemy werset biblijny. Każde działanie w mocy Ducha Świętego daje życie. Nie nasze zdolności dają życie słuchającym, ale przepływające przez nas życie Chrystusa czyni to właśnie. Nie jesteśmy powołani do eksponowania siebie. Naszym powołaniem jest przekazywać innym żyjącego Chrystusa. W Nim jest źródło życia. On jest zmartwychwstaniem i życiem. Zdolność przekazywania tego właśnie życia nie wypływa z naszych możliwości intelektualnych, choć i te walory też mają swoje znaczenie. Umiejętność nasza pochodzi jednak ostatecznie od Boga. Kiedy polegamy na mieszkającym w nas Chrystusie, nigdy nie będziemy bezużyteczni. Nie musimy się martwić, czy wykonamy właściwe dzieło dla Pana. W poszerzonym tłumaczeniu Biblii czytamy w liście do Filipian: wszystko mogę uczynić poprzez Tego, który mnie wzmacnia. To znaczy, że jestem kimś wystarczającym w Jego wystarczalności. Możemy być pewni swojej wartości i w swoich umiejętnościach, nie sami w sobie, lecz w Chrystusie. Dlatego przed każdym działaniem powinniśmy modlić się: Panie, nie chcę robić nic tylko w oparciu o moje własne siły czy umiejętności. Nie chcę przekazywać mojej własnej mądrości, mojej wiedzy, ale powierzam się Tobie i proszę, prowadź mnie i kieruj moimi decyzjami, moimi czynami. Poddawaj mi właściwe słowa, które powinienem wypowiedzieć. Daj mi wrażliwość, która jest konieczna, by zrozumieć potrzeby drugiego człowieka, żeby go móc pokochać Twoją miłością. Gdy tak będziemy szczerze zwracać się do Pana, w nasze działania włączać się będzie Duch Święty. Nie będziemy nic robić ani mówić sami z siebie, ale w mocy i w mądrości Ducha Chrystusowego. Apostoł Paweł pisze w 3 rozdziale swego listu o tym, że w życiu wiary dokonujemy wyboru. Czy chcemy sami próbować sprostać Bożym oczekiwaniom? Czy pozwalamy Chrystusowi żyć w nas i przekształcać nas, poprzez nas działać? Apostoł pisze jednak także o drugim wyborze. Jaki rodzaj chwały, sławy wybieramy w swoim życiu? Jest to bardzo ciekawe pytanie. Przeczytajmy dłuższy fragment 3 rozdziału 2 listu do Koryntian. Nie mamy żadnych podstaw, aby cokolwiek przypisywać sobie i tylko sobie, pisze apostoł. Wszystko, do czego jesteśmy zdolni, zawdzięczamy Bogu. On uczynił nas zdolnymi do służby nowego przymierza, które nie opiera się na literze prawa, ale na mocy ducha. Prawo było wyryte na kamiennych tablicach litera po literze, a pobożność kształtowana przez to prawo nie uwalniała od śmierci, lecz ta pobożność miała swoje dostojeństwo, którego blask, jakkolwiek nietrwały, jaśniał z oblicza Mojżesza tak, że Izraelici nie mogli patrzeć mu w twarz. O ileż więcej blasku musi mieć pobożność z natchnienia ducha. O ileż więcej blasku musi mieć pobożność z natchnienia ducha, skoro pobożność, która nie mogła uchronić przed potępieniem, miała swoje dostojeństwo, to pobożność oparta na Bożej sprawiedliwości przewyższa tamtą nieskończenie. To, co kiedyś jaśniało pełnym blaskiem, zostało przyćmione blaskiem bez porównania silniejszym. To, co przemijające, miało swój blask. O wiele więcej jaśnieje to, co trwa. Apostoł pisze o wyborze. Czy wybieramy prawo, czyli legalizm, czy nieprzemijającą chwałę zamieszkującego w nas Chrystusa? Pisząc o okresie służby potępienia, Paweł miał na myśli prawo, czyli legalizm. Trzeba przyznać, że ludzie tak zwani ortodoksyjni zdają się posiadać pewną dozę splendoru, chwały. Są zdyscyplinowani i oddani sprawie. Ale ortodoksyjność zawsze rodzi pychę. Legaliści patrzą zazwyczaj z góry na ludzi mniej zdyscyplinowanych, mniej duchowych, mniej ofiarnych czy mniej oddanych. Zatem prawo wyraźnie kontrastuje z wolnością wypływającą z Bożej łaski. Blask prawa przemija również dlatego, że siła jego wyznawców nie jest niewyczerpana. Człowiek, który polega jedynie na własnych możliwościach, wyczerpie w końcu swoje zapasy energii. Nie mając nic więcej do zaoferowania, skapituluje. Dlatego możliwe jest, że ktoś, kto zawsze wydawał się silny i uduchowiony, nagle na przykład odejdzie z żoną sąsiada. Dziwimy się, jak taki duchowy człowiek mógł zrobić coś podobnego. A odpowiedź jest prosta. Starał się żyć o własnych siłach, w glorii krótkotrwałego własnego splendoru, a nie w chwale Chrystusa. Jak widać, splendor prawa, o którym pisze apostoł, nie trwa długo. Nieliczni legaliści potrafią się utrzymać bez zauważalnych potknięć. Nie znaczy to, że po drodze nie niszczą innych, ponieważ nieustannie porównują się z innymi, żeby utrzymać ten swój splendor, swoją własną chwałę. Jakiś mężczyzna może na przykład wierzyć, że jest uduchowiony, ponieważ ma krótko ścięte włosy. I ten wzorzec mu odpowiada, ale nieświadomie zaczyna wierzyć, że każdy mężczyzna z dłuższymi włosami musi być człowiekiem cielesnym. W rezultacie jego osobisty wzorzec duchowości staje się jakby prawem, według którego osądza i potępia innych. Legalizm wypływa z niezrozumienia Bożej łaski. Przymierze łaski nie głosi, iż nie wolno ci tego czy tamtego. Przymierze łaski, nowe przymierze, wskazuje na Chrystusa i wzywa: pozwól, by Chrystus zamieszkiwał w tobie i by przemieniał cię. On, zmartwychwstały, żywy Pan, On uzdolni cię do postępowania zgodnego z Bożymi prawdami, w duchu Bożej miłości. Kiedy ludzie liczący na własne siły, żyjący własnym blaskiem, dochodzą do kresu swoich możliwości, zazwyczaj czynią jedną z dwóch rzeczy. Albo stają się cynikami i popadają w całkowitą niewiarę, albo też, zrozumiawszy, że nie są w stanie o własnych siłach sprostać Bożym standardom, zwracają się ku Chrystusowi i pozwalają wreszcie przemienić się Mu i kierować sobą. W drugim przypadku szybko przekonują się, że chwała chodzenia w duchu jest o wiele wspanialsza. Za każdym razem, gdy porównujemy te dwa źródła, legalizm i Duch Boży, pomyślmy o Mojżeszu. W wieku 40 lat zrezygnował z przywilejów i pozycji, jaką miał w egipskiej rodzinie królewskiej, żeby utożsamić się z cierpieniem swego ludu. Było to wielkie poświęcenie. Sądził, że uda mu się własnymi siłami wypełnić zadanie, jakie mu Bóg wyznaczył. W przypływie szczerej gorliwości zabił Egipcjanina. Mojżesz miał właściwe powołanie, lecz usiłował pokonać wroga samodzielnie. Właśnie tak postępuje legalizm. Wiele lat później, kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem przy płonącym krzewie, doznał przemiany. Odtąd żył w Bożym blasku. Dzięki Bożej mocy wyprowadził ponad 1,5 miliona Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. Gdyby próbował spełnić tę wielką misję w oparciu o własną wiedzę, o własne siły, doznałby całkowitej porażki. Tak więc legalizm i życie w pełni Ducha Świętego wykluczają się wzajemnie. Nie można być jednocześnie legalistą i człowiekiem pełnym Ducha. Legalizm sprowadza śmierć, a zmartwychwstały Chrystus – życie. Legalizm został zapisany na kamiennych tablicach i dotyczy sfery materialnej. Przymierze łaski jest wpisane w ludzkie serce i dotyczy życia duszy. Legalizm ma blask przemijający. Chwała łaski Bożej nigdy nie przemija. Jeśli postanowimy żyć dla Boga w oparciu o własną energię i własny kodeks moralny, odkryjemy w sobie ogromne braki i ułomności. Możemy wtedy pomyśleć, że inni to zobaczą i że wtedy stracimy twarz. Zakładamy więc jak gdyby maskę. Udajemy, że wszystko jest w porządku, a w rzeczywistości chowamy się za zasłoną nieszczerości. Apostoł Paweł przedstawia ten problem na przykładzie Mojżesza. Czytamy w 3 rozdziale 2 listu do Koryntian od wiersza 11. To, co przemijające, miało swój blask. O wiele więcej jaśnieje to, co trwa. Stąd czerpiemy nadzieję, która nam pozwala występować z całą otwartością. Nie tak, jak Mojżesz. Zasłaniał on twarz, by Izraelici nie zatrzymali wzroku na tym, co nieuchronnie przemija. Oni jednak byli zaślepieni. Dlatego aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stary Testament, nie mogą zdjąć zasłony, bo tylko Chrystus może ją usunąć. Tak więc aż do dziś przy odczytywaniu ksiąg Mojżesza zasłona okrywa ich umysły. Ale gdy się nawrócą do Pana, zasłona opadnie. Mówiąc o Panu, mam na myśli Ducha, a gdzie Duch Pański, tam panuje wolność. My wszyscy zaś z odsłoniętą twarzą widzimy blask Bożego Majestatu, tak jakbyśmy oglądali własne odbicie w lustrze. Dzięki temu dokonuje się w nas przemiana na Jego wzór, a Duch Pański sprawia, że Jego blask jaśnieje w nas coraz bardziej. Apostoł pisze najpierw o Mojżeszu. Mojżesz zasłonił swoją twarz, żeby ludzie nie zauważyli procesu zanikania chwały. Stąd apostoł wysuwa wniosek, że chwała starego przymierza, starej więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem, jest zasadniczo chwałą przemijającą. Objawienie, które dokonało się przez Mojżesza, było prawdziwe i wielkie, ale tylko częściowe. Objawienie dokonane w Jezusie Chrystusie jest pełne i ostateczne. Jak powiedział Augustyn, nie możemy zaprzeczyć, że Stary Testament pochodzi od tego samego dobrego, wspaniałego Boga, co Nowy Testament. A jednak postępujemy niewłaściwie, stawiając Nowy Testament na równi ze Starym, dlatego że jeden z nich, Stary Testament, jest krokiem do chwały, a drugi, Nowy, jest szczytem chwały. Apostoł Paweł pisze w taki sposób. Żydzi w każdy szabat czytają w synagodze Stary Testament. Zasłona pozostaje na ich oczach nie pozwala im widzieć prawdziwego znaczenia czytanego tekstu. Stary Testament powinien bowiem wskazywać im na Chrystusa, ale zasłona nie pozwala im tego widzieć. My też nie zawsze widzimy prawdziwe znaczenie słów Pisma Świętego, ponieważ i nasze oczy są często zasłonięte. Mogą być zasłonięte na przykład przesądami. Często swoje własne teorie wtłaczamy jak gdyby w treści Pisma Świętego, szukając w nim tekstów uzasadniających nasze poglądy. Nie podchodzimy do Pisma w pokorze, pragnąc posłuchać tego, co ono ma nam naprawdę do powiedzenia. Po drugie, nasze duchowe oczy mogą być też zasłonięte pobożnymi życzeniami. Często szukamy w Piśmie Świętym tego, co najbardziej nam odpowiada. I tak na przykład bardzo podobają się nam teksty mówiące o miłości, o miłosierdziu Boga. Natomiast świadomie pomijamy wszystko, co mówi o gniewie i sądzie Bożym. Znajdujemy to, czego sobie życzymy, ale lekceważymy to, czego nie chcemy widzieć. Nasze duchowe oczy mogą być też zasłonięte poprzez fragmentaryczne myślenie. Zawsze powinniśmy uważać Biblię za całość. Łatwo jest bowiem dany tekst komentować w oderwaniu od kontekstu. Łatwo dowieść, że niektóre fragmenty Starego Testamentu są jakoby sprzeczne z treściami Nowego. Z łatwością można dobrać takie teksty przy jednoczesnym pominięciu innych, które przemawiają na korzyść naszych osobistych teorii. Musimy jednak mieć na uwadze całe poselstwo Biblii. Albo inaczej mówiąc, całe Pismo Święte musimy czytać w świetle osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Następnie apostoł pisze, że my z odkrytym obliczem spoglądamy na chwałę Pana i w tę samą chwałę zostajemy przemienieni. Jeśli nasze duchowe oczy są naprawdę otwarte, wtedy dzieje się coś wspaniałego. Patrząc na Chrystusa, odzwierciedlamy Jego postać. Jego podobieństwo i obraz uwidaczniają się w naszym życiu. Takie jest prawo życia, że upodabniamy się do tych, na których patrzymy. Ludzie patrzą na przykład na aktorów i następnie starają się tak samo ubierać, posługują się tymi samymi słowami czy gestami, po prostu naśladują ich. Jeżeli stale koncentrujemy się na Bogu, idziemy za Jezusem Chrystusem i ku Niemu kierujemy swój wzrok, i wtedy w końcu w naszym chrześcijańskim życiu zaczyna się odzwierciedlać Jego chwała, kiedy osoby usiłujące służyć Bogu na drodze legalizmu dostrzegają, że ich wewnętrzne sprzeczności i nieujarzmione namiętności istnieją nadal w nich, zaczynają zakrywać się, zakładać jak gdyby maskę, uświadamiają sobie swoje braki i aby świat widział ich zewnętrzną duchowość, zakładają maskę, zasłonę. W środku jednak czują się nędznie, zaczynają wątpić w swoje przekonania, rozpoczynają niekończące się poszukiwania głębszych przeżyć religijnych, które by ich doładowały. Nie uświadamiają sobie, że niszczy ich obłuda, ich własna zasłona ochronna. To jest odwrotny proces niż ten wspaniały proces upodabniania się do Chrystusa. Żyjąc w mocy Chrystusa, nie musimy, jak pisze apostoł, być podobni do Mojżesza. Nie musimy ukrywać się za zasłoną. Drogi przyjacielu, nie musimy udawać, że Chrystus w nas mieszka, kiedy On naprawdę w nas mieszka. Kiedy żyjemy szczerze, uczciwie, otwarcie, gdy jesteśmy pokorni przed Bogiem, to dzięki chwale zamieszkującego w nas Chrystusa ludzie mogą ujrzeć nie tylko nasze słabości, ale samego Chrystusa, przemieniającego nas. Chrystus w nas, a my w Chrystusie. To jest wspaniała rzeczywistość, którą możemy jedynie uzyskać, kiedy działa w nas Wszechmogący, miłosierny Bóg.